pieśń odkupienia, a my ciągle wierzymy w to, że można się odkupować przez prawdę. Chociaż czasem prawda jak bomba wybuchnie komuś w oczy. Marcin Karliński, Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej.
Witam Państwa.
Dzień dobry, tak z rana i już jesteśmy gotowi. Będziemy mówić o aferze Skoku Wołomin, ale jak się okazuje, to nie jest afera, która zamykałaby się tylko w Skoku Wołomin. 3 miliardy złotych mniej więcej to jest rozmiar tej afery. Politycy nie kwapią się do wyjaśniania tej afery. Nikt nie krzyczy o tym, żeby powołać komisję śledczą, sejmową, parlamentarną do spraw wyjaśnienia afery Skoku Wołomin. A w tej aferze pojawiają się coraz to nowe wątki. Teraz pojawił się wątek prania brudnych pieniędzy. Proszę nam wyjaśnić, jak można wyprać brudne, pochodzące z przestępstw pieniądze, tak aby stały się legalne, za pomocą na przykład Skoku Wołomin.
Może zacznę od tej melodii, którą puścił pan na końcu, na początku z zapowiedzią, że jak muzyka Boba Marleya, spokojna, przeczyszcza, nie przerywając snu. To można powiedzieć, że to taka puenta afery Skok Wołomin z przyległościami, bo rzeczywiście przeczyściła nasze kieszenie. Sam Skok Wołomin 3 miliardy, a cała reszta chyba w sumie 7 czy 8, to jest 70% zasobów zgromadzonych w BFG, więc...
Czy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Tak, w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, więc swoisty rekord świata przez 25 lat gromadzone pieniądze można zagospodarować w ciągu 3 lat, więc... trzeba mieć na to na pewno sposób. Może tylko nawiążę w dwóch słowach do ostatniej audycji w telewizji Trwam i Radio Maryja sobotniej, w rozmowie niedokończonych, gdzie po tej audycji ojciec prowadzący zauważył, że paraleli z filmem Wabank jest tutaj aż zanadto. No i patent taki uchodź śledzia, pieniądze gdzieś tam prawdopodobnie w kieszeniach prezesów. Ale wracając do głównego wątku dzisiejszej audycji, czyli
prania brudnych pieniędzy.
Tak, powiem szczerze, że zetknąłem się z tym osobiście na ślad tego prania brudnych pieniędzy, chyba jeszcze poza wszelkimi instytucjami formalnie zajmującymi się tą aferą, a w rzeczywistości pozorującymi zajmowanie się rzeczowe tą aferą, myślę o prokuraturze, CBA i innych służbach, to pierwszy raz rzuciłem się to w oczy, ten proceder, jak dostałem chyba przypadkiem od posła wtedy Schmidta materiały dotyczące, wewnętrzne materiały systemu SKOK dotyczące portfela kredytowego Skok Wołomin. I to były materiały, numeryczne materiały, miesiąc po miesiącu z wylistowanym bilansem udzielanych miesięcznie pożyczek w Skok Wołomin. Przyznam, że jako osoba techniczna zdumiała mnie prawidłowość i funkcja, po której poruszał się wolumen tych pożyczek. Otóż podam Państwu tylko kilka liczb takich, żeby nie zanudzać. 2008 rok, 180 milionów chyba w styczniu było suma bilansowa Skok Wołomin. Rok później już 100% więcej. Kolejny rok, następny 100% więcej. Dochodzimy do roku 2014, gdybyśmy go zamknęli i Skok Wołomin nie upadły w listopadzie, to zapewne byłaby to suma 3 miliardów, bingo, takie już kompletne. Podam tylko dla Państwa ciekawości, że Skok Wołomin to wielkością instytucja przypominająca Skok Wielkopolska bodajże. Mówię o liczbie członków, 80 tysięcy. A w tamtej drugiej, dla porównania, kasie wolumen portfela kredytowego był prawie że 10 razy mniejszy. Więc zdumiały mnie te obroty. Pomyślałem, że może prezes Gazda, jako geniusz tutaj chyba finansowy, na wschód od Sochaczewa, znalazł jakiś patent na wypłukiwanie złota z powietrza, nie wiem, coś w tych granicach. No i jedna rzecz mnie zdumiała, że nikt tego tematu nie dotykał, tych absurdalnych obrotów. tego, co tam się działo. I tu powtarzam, lata 2008, przynajmniej ja mam dostęp do takich danych, 2008-2014. Więc narzuca się tutaj jedna rzecz. Pomyślałem od razu o praniu brudnych pieniędzy, no bo to jest rzecz nadzwyczajna i to jest rzecz, która standardowo w instytucjach takich parabankowych, jaką się okazał być Skok Wołomin, ale nie tylko, bo tych kazów padło po Skoku Wołomin, przypominam, jeszcze 11. Więc to nie jest taki wyjątek wytwór geniusza kapitana Polaszczyka, bo wcale nie on stoi za upadłością Skok Wołomin, tylko jest to systemowe działanie.
Dawnego kapitana wojskowych służb.
Tak, dawnego kapitana wojskowych służb, który został, mówiąc to kolokwialnie, teraz już mamy jakąś wiedzę taką operacyjną, nazwijmy to, wkręcony w tą imprezę na koniec, po to, żeby dać twarz, zrobić trochę dymu i stworzyć trochę fałszywych śladów, bo nawet przed audycją przejrzałem artykuł z listopada tego roku pana Piotra Nisztora w Gazecie Polskiej, gdzie on fascynuje się postacią kapitana Piotra Polaszczyka. Tam jest na całą rodzinę 24 miliony. Pan Piotr Nisztor jest wyraźnie zafascynowany tymi oficerami. Ja chciałbym pana Piotra uspokoić, że no nie tędy droga niestety, no poszedł fałszywym tropem. Chyba, że tak jak mnie zmylił go minister Macierewicz, bo minister Macierewicz też w marcu 2015 roku roztaczał wizję, jak to ustosunkowany jest pan Piotr Polaszczyk i jakim jest geniuszem finansowym, jakie ma wpływy w środowiskach prawicowych, lewicowych i jest po prostu kompletnie obrotowym kapitanem WSI, czyli byłego WSI.
Bo Skok Wołomin to także w części finansowanie nieudanego filmu o Bitwie Warszawskiej. To telewizja znaczy, rolnicza.
Powiedziałbym, że udanego.
Udanego nie w sensie artystycznym. Wyprowadzenia pieniędzy.
Tak. Nie, no generalnie jak spojrzymy na to z perspektywy, na całą tą aferę, bo chciałbym, żebyśmy to tak spuentowali, że no zaczęło się Skokiem Wołomina, a w tej chwili jak kostki domina, przewróciło się parę innych skoków banków spółdzielczych po drodze, skasowaliśmy praktycznie fundusz gwarancyjny w wielkości 70% jego zasobów. Czyli można powiedzieć, że to obrabowaliśmy w zasadzie większość społeczeństwa z jego oszczędności, z tych gromadzonych na czarną godzinę upadłości.
Bo my wszyscy płacimy na bankowy fundusz gwarancyjny, tak, w postaci zwiększonych opłat za usługi bankowe.
Tak, oczywiście. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli mówię państwu, że takie są fakty, że 70% wyparowało z BFG, bo tam zgromadzono 11 miliardów, a wypłacono do tej pory 7. Nie mówię o przejęciach niektórych skoków przez inne banki, bo to jest następnych kilka dobrych setek milionów, jak nie obijemy się o miliardy. Nie wykluczone, że całkowite koszty tej afery związanej z skokiem na bank, takim skokiem stulecia, w którym znaczną rolę odegrał system Skok. O ironio.
No ale właśnie, bo to cały czas jakby gryzie się z moim widzeniem systemu Skok. Dla mnie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, tak jak zostały założone, wzorując się na kasie Stefczyka, to była wspaniała inicjatywa, ta, prowadząca do tego, żeby społeczeństwo zyskało trochę kapitału. Społeczeństwo, które nie ma kapitału, żeby zyskało trochę kapitału. I kasa Stefczyka, największa kasa systemu Skok, no funkcjonuje na razie. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie wobec niej zastrzeżeń. Więc chyba nie możemy tak oskarżyć całego systemu, ale no, Skok Wołomin tutaj jest akurat jakimś przykładem.
No, pan redaktor wybaczy, ale ja bym powiedział tak, kiedyś Dobrowolski miał takie powiedzenie, pan Jerzy Dobrowolski, kierunek dobry, rozumowanie, ale przeciwny chłopie. Czyli można powiedzieć taka ironia spuentowana w dwóch słowach. I to każdemu się tak wydawało, że system Skok, przedwojenne idee spółdzielcze, w zasadzie każdy rozsądny obywatel był rozgrzeszony z uczestnictwa i to takie propatriotyczne zachowanie, prawda? No nie chcemy lokować tych środków w jakichś bankach zachodnich, których jest już na polskim rynku chyba 80%, nawet jak mają polskie nazwy. Tylko staramy się w jakiejś systemie spółdzielczej samopomocy wzajemnie sobie te ułatwiać życie. Idea jest bardzo dobra, tylko tak jak mawiał, nie pamiętam już, Lenin czy Stalin, najważniejsze są kadry. Kto to zrobił? Kto to wymyślił? skąd to się wzięło, bo to jest idea przedwojenna oczywiście, tylko przed wojną byliśmy innym społeczeństwem troszkę. Odbudowaliśmy 20 lat kraj i to się dało zrobić.
Jak byłem w Danii, to Duńczycy bardzo się dziwili, że teraz PSL wysyła do Danii, wtedy to była koalicja PO-PSL, PSL wysyła do Danii swoich różnych ludzi na kursy. I oni się bardzo dziwili i mówili tak, po co wy przysyłacie ludzi do nas, skoro my z spółdzielczości finansowej i spółdzielczości w ogóle uczyliśmy się od was, od II Rzeczpospolitej.
Tak.
Więc ta spółdzielczość finansowa w II Rzeczpospolitej to rzecz niebywała, to się
tak,
udało
tak,
po prostu.
Tak, tak, ale to było 200 lat zaborów i to społeczeństwo było, jak można powiedzieć, wychowane przez walkę o swoją tożsamość, o zachowanie własnej tożsamości i zwyczajnie się zmobilizowało. Natomiast tutaj, tak jak pan wspomniał jeszcze o tym filmie Bitwa Warszawska, wykorzystano te ideały spółdzielczości przedwojennej w efekcie, żeby ograbić społeczeństwo. Bo taki jest efekt w tej chwili.
To bardzo smutne, ale no dobrze, z tych rozważań ogólnych o systemie, zejdźmy z powrotem na pranie pieniędzy. Jak pierze się pieniądze przez taką instytucję, jak chociażby Skok Wołomin?
Tak. Może jak podałem już te liczby, które, tak jak powiedziałem, 10 razy większe obroty w Skok Wołomin niż w porównywalnych kasach, zastanawiam się nad rolą nadzoru tutaj i osobistą rolą pana z wieloletniego prezesa Kasy Krajowej Skok, pana Grzegorza Biereckiego. Bo to nie jest tak, jak ten nadzorca wieloletni z 20-letnim stażem powiedział, że w 2012 roku on się zorientował, że tam jest WSI. Te obroty ja jako laik widzę po bilansach. Jeżeli ktoś ich nie widział, to robił to z jakiegoś powodu. I tutaj żadne wytłumaczenie ze strony nadzorcy tego do 2012 roku nie padło. Pewne rzeczy się wyjaśniają. Wyjaśniają się na etapie postępowania upadłościowego. Ja z tym postępowaniem upadłościowym, jako że jestem jednym z 800 wierzycieli tej upadłej kasy, mam do czynienia od początku. Mam gruntowną wiedzę na ten temat i staram się pewne analizy przeprowadzać, czy w zespole, w stowarzyszeniu, w zespole prawnym te analizy przeprowadzamy i wnioski z tego są oczywiste. Dam państwu tylko taki jeden przykład. Jeżeli chodzi o postępowanie upadłościowe Skok Wołomin, jest to robione zupełnie w sposób nieuzasadniony, ale tak zwanym organem Radą Wierzycieli. Tam jest trzyosobowa Rada Wierzycieli powołana tak po prostu w składzie zupełnie nieuprawnionym, bezprawnym. No ale tutaj to łamanie prawa jest od samego początku. Więc należy się z tym pogodzić. I w tej Radzie Wierzycieli kto zasiada? Zasiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to uprawniona instytucja, bo wypłaciła te depozyty, odegrała rolę.
Z największym wierzycielem.
Tak, oczywiście, ale odegrała rolę, gdyby jej nie było, to pewnie społeczeństwo zmiotłoby tych pomysłodawców tej afery i sprawa byłaby wyjaśniona na zasadzie samosądu, a tak mamy taką farcę sądową, która się dzieje.
Bo to jest przestępstwo doskonałe, ponieważ tak. Ci, którzy zostali okradzeni, uzyskali zaspokojenie do wysokości 100 tysięcy euro z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Tak.
I tak naprawdę okradziony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Tak. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest zainteresowany odzyskaniem swojej wierzytelności.
To jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe.
A teraz o tym praniu,
pieniędzy,
cały czas do tego...
Już puentuję. Zacząłem od tej Rady Wierzycieli, bo to taki symboliczny, powiedziałbym, twór, który z tym praniem brudnych pieniędzy się wiąże. Otóż są tam trzy, nazwijmy to, instytucje przeznaczone, wybrane przez syndyka i zaakceptowane przez sędziego do tej decydującej o rozsach postępowania upadłościowego Rady. Otóż, tak jak powiedziałem, BFG, niezainteresowane o dziwo swoją wierzytelnością, NBP zupełnie bezprawnie wybrane do tego funduszu, dlatego że ma wierzytelność tylko 400 tysięcy złotych. I jeden z wierzycieli. I kim jest ten wierzyciel? To pani Agnieszka Sienkiewicz z Ostródy, notariusz, która ma największy depozyt pozostawiony w Skoku Wołomin, ponad 4 miliony złotych.
Osoba prywatna.
Osoba prywatna, tak.
Ostrudy.
Tak, zostawiona, jak teraz widać, z perspektywy czasu, nieprzypadkowo jako największy deponent i wierzyciel.
Dlaczego?
I z kim ta osoba się, tu już bazuje na artykule pana Nisztora, ale sam też z tą osobą miałem do czynienia i z jej kancelarią mniej więcej. Wydawało mi się to dziwne od początku. Ale do czego doszedł pan redaktor Nisztor w listopadzie tego roku? No doszedł do związków afery hazardowej z aferą Skok Wołomin. I natknął się na wątek Ostrudy. Ja próbowałem tą panią sprawdzać wcześniej, ale ona jest Olsztyna, więc nie bardzo tam się wszyscy orientowali, o co tu chodzi. Natomiast redaktor Nisztor doszedł do pewnych powiązań i okazało się, że afera hazardowa, czyli pan Sławomir Janowicz, z Ostrudy.
Tutaj musimy uważać z tymi nazwiskami i wszystkimi oskarżeniami, okay, bo to
czyli musimy, jasne.
Może mieć epilog sądowy, bo no to może... proszę mówić tylko rzeczy, które są pewne.
Tak, no to powiem, że Sławomir J. To jest pewne. Otóż pani Agnieszka Sienkiewicz jest prokurentem w większości z jego firm. No i po tym, jak się ukazał ten artykuł, przestała się już pojawiać na Radzie Wierzycieli. Skoku Wołomin. Ten stan trwa. No cóż, niestety zgłaszaliśmy tę sprawę oczywiście w prokuraturze, natomiast prokuratura no, niechętnie podejmuje te wątki po prostu. Niechętnie podejmuje wątki poza WSI, poza kapitanem Piotrem Polaszczykiem. I stąd wątek prania brudnych pieniędzy w Skoku Wołomin nie znalazł żadnych...
Ja jeszcze podsumuję. Jak można wyprać pieniądze przez taką instytucję jak kasa? Więc
to bardzo proste.
Bierze się ktoś, Kowalski,
tak.
Bierze kredyt, czy pożyczkę w wysokości, nie wiem, 200 tysięcy złotych załóżmy.
Tak.
Bierze z tego 20 tysięcy złotych, żeby miał na żyletki i garnitur. A 180 tysięcy złotych trafia zupełnie gdzie indziej. Natomiast on to kwituje, tak?
Tak,
tak to mniej więcej wygląda. I te pieniądze są już wyprane. One już można, te pieniądze już można wprowadzać gdzieś.
Tak, oczywiście.
Obrót.
To jest taka metoda, powiedziałbym, na rympał, taka bardzo prostacka.
I czy rzeczywiście tak się działo, że zbierano te tak zwane słupy?
W fazie tej, o której mówimy tutaj, 2008-2012, a potem 14. To, co pan mówi w takiej masowej formule, to było po roku 2012. Natomiast wcześniej po prostu to pranie brudnych pieniędzy polegało na tym, że te kredyty były brane i szybko spłacane w gotówce. I taki fałszywy obieg pieniądza się generowało, takie duże obroty. Myślę, że tutaj nie dojdziemy do tego, kto brał z tego prowizję od tego roku 2008, bo nie mamy wglądu w system Skok.com. Ten system Skok.com jest w gestii syndyka Lechosława Kochańskiego i taką tajemnicą Poliszynela jest właśnie historia tej akcji kredytowej. Kto w niej uczestniczył na tak dużą skalę? Kto był beneficjentem tego?
O tym powiemy za moment, a teraz, ponieważ już namieszaliśmy, to trochę... No. Uspokójmy się muzyką, a to będzie trochę zaskakująca rzecz, mianowicie Andrzej Grabowski zaśpiewa, jak jest w życiu, jak jest motylem. Jest dobrze, ale nie najgorzej jest, bo jakoś żyjemy, jakoś się rozwijamy. No, naszą rolą trochę jako dziennikarstwa i dziennikarzy, skoro to wymierający zawód, to jest dotykanie tych spraw bolesnych, niewyjaśnionych i stąd także nasza rozmowa o Skoku Wołomin. Skupmy się może teraz na ludziach, którzy wzięli kredyty, duże kredyty i je nie spłacili.
Tak.
Do dziś.
Tak. To swoisty ewenement tej afery. Może przytoczę tak na początek jako taki... Coś, co mnie zdumiało zupełnie w tej aferze. Chodziło o to tak naprawdę od początku temu głównemu wierzycielowi Bankowego Funduszu Gwarancyjnemu, który pełni rolę takiego, powiedziałbym, nonszalanckiego płatnika tej afery. Otóż Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku starał się, żeby nie doszło do takiej transparentnej wyceny tego portfela kredytowego. Wymyślał różne historie w tym celu, a to, że weźmiemy firmę z jedną z wielkiej czwórki, tutaj typował KPMG, na biegłego rewidenta, który miał wycenić ten portfel 1600 wyłudzonych pożyczek kredytowych pod zastaw nieruchomości na kwotę 3 miliardów złotych. Jak miał to zrobić? Za 200 tysięcy miał to zrobić KPMG przesiewowo w ciągu miesiąca. No, czysty absurd, można powiedzieć, bo to 1600 pożyczek, nieruchomości rozsiane po całym kraju, one stanowią zabezpieczenie. Ktoś przesiewowo chce to wycenić, czyli jakby potwierdzić tezę tych dysydentów postępowania upadłościowego i całej afery, czy mam na myśli prezesów jednego i drugiego BFG, Pruskiego i Sokala, wszystkich dosłownie, którzy z tą aferą mieli do czynienia, już nie mówię o syndyku, którzy od początku twierdzili, czy szefie Komisji Nadzoru Finansowego, że nikt tego nie kupi, że oni doskonale wiedzieli, że to jest coś, czego nie da się sprzedać, to nic nie jest warte według nich i próbowali udowodnić tą teorię w wszelki możliwy sposób, a szczególnie w sposób nietransparentny, niewidoczny, żeby to można było, nie wiem, przesiewowo z palca tak sobie wycenić. Do tego chcieli doprowadzić, ja powtarzam to, bo to jest teza, to są fakty mało znane i to są fakty szokujące, jak prezes BFG, pan Zdzisław Sokal, może lobbować za tym, żeby wyceniać portfel kredytowy warty 3 miliardy od tak z palca przez jakąś tam firmę, która okazała się, że nie ma nawet uprawnień biegłego rewidenta. Przecież taki człowiek powinien być z tego stanowiska zdmuchnięty następnego dnia.
Nie został.
Nie został, nie. Nawet zameldowałem o tym w tym czasie, kiedy to się działo, no człowiekowi, który mi się wydawało, że sprzyja wyjaśnieniu tego, no bo tak się zachowywał, będąc w opozycji, panu ministrowi Macierewiczowi, który był wtedy ministrem obrony. On mnie zapytał...
Zameldowałem, to tak brzmi tak służbowo.
Zameldowałem, tak, no bo to się stało gdzieś w kuluarach Sejmu. Nie jestem jego adiutantem póki co, ale zameldowałem mu. Ale powiedziałem to nie bez kozery, bo ważna była odpowiedź. Minister Macierewicz zapytał mnie, powiedziałem, kto to jest Sokal. No nie wiem, czy nie wiedział, czy udawał, czy nie wiedział, kto to jest. Ja mu powiedziałem, że no, zachowuje się w tej sprawie gorzej niż ten doradca Komorowskiego, którego tak zwalczali, poprzednik jego, pan Jerzy Pruski, prawda? Bo tamten tylko wymyślał z palca dyrektywy unijne, które dawały mu pewne prawa, okazały się bzdurą. Ten z kolei idzie już na rympał, no bo chce to wycenić z palca za 200 tysięcy i nie wiem, opylić kolegom, czy trudno mi powiedzieć, jaki był motyw tego działania. Ale co powiedział minister Macierewicz, dlatego że zameldowałem, mówię. Zapytał się mnie, ile mamy czasu. Pomyślałem, że może chce zbombardować siedzibę BFG przy księdza Skorupki, albo desant jakiś zrzucić, no bo to tak nazywało. No, potem się okazało, że tego czasu miał niewiele minister Macierewicz, bo rok później już nie był ministrem. Więc to taka ironia, mówię. Ale proszę zwrócić uwagę, że ci dysydenci tego postępowania upadłościowego, mam na myśli najwyższych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, BFG, Ministerstwa Finansów, grają od początku jedną bajkę, niezależnie za dobrych czy złych zmian.
Tam wśród wierzycieli, którzy w ogóle nie mają zamiaru spłacać swoich kredytów milionowych, są osoby znane publicznie.
Oczywiście.
Są celebryci, są oficerowie.
Jak najbardziej, oczywiście. Wspomniałem o tej wycenie, bo to ważne, że chciano ją ukryć, prawda? Że to miało być nic nie być warte po prostu. No, całkowicie wyłudzony portfel, nic się nie da odzyskać jak w Amber Gold, wszystko poleciało w kosmos 3 samolotami. O to chodziło, prawda? No bo to istota skoku doskonałego to polega na tym, żeby nie było sprawców, żeby wszystko się gdzieś rozmyło we mgle. I co się okazało po tej, że no nie udało się tego KPMG przepchnąć, bo to tylko wynikało z tego, że oni po prostu nie mieli właściwości uprawnień biegłego rewidenta. I wybrano instytucję szacowną. No niestety nikogo nie było lepszego, bardziej doświadczonego i wybrano instytucję Uniwersytet Ekonomiczny ze Szczecina. On wycenił ten portfel osobiście reprezentowany przez profesora Zarzeckiego. On wycenił ten portfel w ciągu nie miesiąca, tylko ponad roku. Oszacował te nieruchomości, wycenił portfel. Niestety te dane musiały być ujawnione. I to był problem. Zostały ujawnione, ale w sposób bardzo inteligentny dla dysydentów postępowania upadłościowego. Na jednej płycie CD, włożonej w akta, nieopisanej, gdzie sędzia tylko wprowadziła adnotację, że stwarza akta pomocnicze, koniec, kropka. Nie ma tego w głównych aktach, wiedzą o tym.
Tylko ale pan to posiada.
Ja to posiadam z racji tej, że chyba jakiś błąd tutaj był, ci wszyscy, którzy stoją za tą aferą, nie bardzo, to jest pierwsza taka tej wielkości afera, więc nie bardzo mają doświadczenie. Wpuścili do Rady Wierzycieli jednego z nas, poza tymi, nazwijmy to, słupami swoimi, gdzie największym słupem deponentu, również jak powiedziałem przed chwilą, była pani notariusz z Ostródy, która mnie namawiała notabene, żebyśmy zaufali jej prawnikowi. Gdybyśmy zaufali, na pewno bylibyśmy w szczerym polu, nie wiedzieliśmy, bylibyśmy o co chodzi, no, bo jej prawnik jest najmądrzejszy i świetnie ogra syndyka. Taka rozmowa była. I co się okazało? Okazało się, że na tym ukrytym w tych aktach, na tej dyskietce portfelu, która notabene zniknęła ostatnio z tych akt, zupełnie jest już poza kontrolą społeczną, nie da się do niej dotrzeć. Na tej dyskietce jest 1600 pozycji kredytowych, bo wszystko musiało być ujawnione, prawda? No prawie wszystko. No syndyk tam pewne ruchy wykonał, żeby niektóre...
No i tam są znane nazwiska.
I tam jest taka, powiedziałbym, ironia tego losu, bo jak nas, powiedzmy, w tym stowarzyszeniu jest takich, nie wiem, 40 Spartan, to tam jest 400 kredytobiorców.
Każdy ma tam miliony.
Na kwotę około, 800, no może nawet miliard złotych by się uzbierał. Bogatych ludzi.
Panie Malinowski lub Kowalski, z cudem wiążesz swoje finanse do pierwszego, a tymczasem okazało się, że w Skoku Wołomin można było wziąć 1 000 000 złotych, 2, 3...
Nawet 10.
I nie spłacać.
Tak. Tylko jeden warunek. Te kredyty są niespłacane dokładnie na hasło od połowy 2013 roku. Ktoś by dał rozkaz.
To ciekawe. No. Dobrze, zawieszamy na moment.
Czyli trzeba było być w grupie.